A teraz przejdziemy do Słowa Bożego. Kochany Jezu, dziękuję Ci z całego serca za te cudowne rzeczy, które Ty w moim życiu położyłeś, że Ty, Boże, przebaczyłeś mi, oczyściłeś i pozwoliłeś mi dzielić się swoim przeżyciem, swoimi dziećmi i sługami, których tu masz w narodzie polskim. Panie, ja się modlę, aby po dzisiejszych dwóch wykładach wszystkie niewiasty stanęły, powiedziały jak Ezekiel, jestem gotowa iść do walki i do boju. Nie będę się patrzyła na własne życie, na własne problemy, na własne rozczarowania, ale będę miała jeden, jedyny cel, a to jest, aby pokazywać Jezusa Chrystusa, żywego swoim własnym życiem. A teraz zapraszam Cię, Duchu Święty, przemawiaj do nas. Amen. Amen. Więc zaczniemy od 1 Samuela, pierwszy rozdział. Otwórzmy 1 Samuela, pierwszy rozdział. I przeczytamy nasz główny rozdział, o którym będziemy się omawiać. Wszystko będziemy się omawiać właśnie o 1 Samuela. 1 Samuela od 1 jest do 20, ale przeczytam teraz tylko 10 wersetów. Był pewien mąż z Ramy, Sufita, z pagórka efraimskiego imieniem Elkana, syn Jerohama, syn Elichu, syna Tochu, syna Saufa Eframaita. Miał on dwie żony. Jednej było na imię Anna, drugiej zaś było na imię Penina. Penina miała dzieci, a Anna była bezdzietna. Mąż ten udawał się corocznie ze swego miasta, aby złożyć pokłon i ofiary Panu zastępów Sylo. Tam byli kapłani Pana, dwaj synowie Heliego, Hofini i Pinehas. Ilekroć Elkana składał ofiary, dawał Peninie, swojej żonie i wszystkim jej synom i córkom działy ofiarne. Ale Annie dawał podwójny dział, bo Annę miłował bardziej, chociaż Pan uczynił ją bezpłodną. Jej przeciwniczka wyrządzała jej liczne przykrości i upokarzała ją, dlatego że Pan uczynił ją bezpłodną. Tak działo się corocznie. Ilekroć przychodziła do domu pańskiego, w ten sposób wyrządzała jej przykrość. Ta zaś płakała i nie jadła. I rzekł do niej Elkana jej mąż: Anno, dlaczego płaczesz? Dlaczego nie jesz? Dlaczego smutne jest twoje oblicze? Czy ja nie jestem dla ciebie lepszy niż 10 synów? A gdy skończyli w Sylo spożywanie i picie, Anna wstała. Kapłan Heli zasiedział na krześle w podwojach świątyni pańskiej i z goryczą w duszy modliła się ona do Pana i bardzo płakała. A więc widzimy tutaj historię pewnej niewiasty Anny i na pewno znamy tą historię bardzo dobrze, ale chcę wam pokazać, że Anna miała trzy rzeczy w swoim życiu. Po pierwsze, była bardzo rozczarowana w swoim życiu, miała wielki zawód. Zawód się mówi, tak? Była rozczarowana. Następnie miała wielkie przygnębienie i Anna była w wielkiej depresji. I za chwilę wam pokażę te wersety, które udowadniają, że ona była w depresji i była bardzo zniechęcona swoim życiem. A więc będziemy omawiać pierwsze 10 wersetów na razie, od 1 do 10. Wiemy o tym, że corocznie Anna musiała chodzić ze swoim mężem do świątyni. No, świątynia, muszę okulary mieć, już bez tego nie widzę. Świątynia Sylo znaczy po hebrajsku pokój. A więc Anna musiała chodzić do miejsca pokoju, a pokoju w sercu swoim nie miała. Anna, jak wychodziła za mąż, myślała, że będzie tą ulubioną, jedyną, kochającą żoną. Ona myślała, że mąż nigdy nie weźmie sobie drugiej żony. Powiedzcie mi, jak wy wychodzicie za mąż, czy myślicie, że jakiś mąż cię zostawi, weźmie sobie drugą żonę? Absolutnie nie. W momencie ślubu myślisz, że ty jesteś tą jedyną, najwspanialszą, ukochaną. A więc Anna kochała swojego męża, ale co się w jej życiu stało? A mianowicie nie mogła dać mu dziecka. A jak nie mogła mu dać dziecka, to po pewnym okresie czasu mąż postanowił sobie wziąć drugą żonę. Czyli już Anna była w rozpaczy. No jak to? Ja miałam takie plany dla mego małżeństwa. Wiedziałam, że będziemy dobrze żyć, że będę kochana, wywyższana. A tu nagle mąż przyprowadza drugą kobietę do mego domu. I codziennie tą kobietę muszę znosić, jej widok. Mało tego, muszę patrzeć, kiedy mój mąż nie idzie spać z nią. Muszę znosić to, że ona rodzi dzieci, że ma inne dzieci. Czyli w Annie ten stan przygnębienia, rozpaczy wzrastał. z roku na rok. Im więcej Penina rodziła dzieci, tym więcej Anna mówi: o Boże, dlaczego ja nie mogę mieć dzieci? O Boże, dlaczego moje małżeństwo jest takie, a nie inne? Dlaczego mój mąż wziął sobie kogoś innego za żonę, a ja jestem tak jakby drugorzędna, chociaż pisze, że mąż ją bardziej kochał. Ale mimo to, że tak pisze, to też pokazane jest, jak oni chodzili do miejsca pokoju, do miejsca Sylo. Co robił Elkana? Elkana dawał dary komu najpierw? Peninie, żeśmy przed chwilą przeczytali. Pisze najpierw, to będzie werset czwarty. Ilekroć Elkana składał ofiary, dawał Peninie, swojej żonie, i wszystkim jej synom i córkom działy ofiarne, ale Annie dawał podwójny dział, ale pierwsza wymieniona Penina, czyli pierwsze swoje ofiary, te dary komu dawał? Tej drugiej żonie. Drugiej żonie, dzieciom ich, a dopiero wtedy przychodzi do Anny. Mówi: Anno, nie martw się, ja ciebie też kocham, masz podwójne dary. Czyli jak Anna się czuła? Czuła się poniżona. Czuła, że tamta kobieta wzięła główną rolę w jej życiu. Że tamta jest na pierwszym miejscu teraz, a ona jest na drugim miejscu. Także Anna naprawdę była w wielkiej rozpaczy i miała wielki ból w sercu swoim. Była rozczarowana w swoim życiu. Mało tego, Elkana znaczy mąż Boży. Czyli imię Elkany. Mąż Boży chodził do miasta pokoju ze swoimi dwoma żonami, a nasza Anna nie miała pokoju w sercu swoim. Musiała udawać, że ma pokój, bo chodziła do domu Bożego. Musiała się modlić, musiała widzieć wszystkich ludzi. Wiecie, ile ona musiała rozczarowania znosić? Wyobrażacie sobie tą drogę do tego miasta Sylo, do miasta pokoju? Ta Penina szła obok niej, tam żeśmy czytały, później jeszcze o to omówimy. Mówi, że ta przeciwniczka Penina dokuczała jej, śmiała się. Ja mogłem sobie wyobrazić tylko, jak Anna musiała iść z takim bólem i obok ta kobieta i śmiała i mówiła przeciwko niej, jak Anna musiała to znosić, jak Anna w sercu rozpaczała. Na pewno też te dzieci, ja mogę sobie wyobrazić, dzieci mogą być okrutne. Na pewno też i dzieci biegały do Anny i wyśmiewały się z niej, że Anna już nie jest tą główną gospodynią domu, ale teraz Penina jest. Także Anna naprawdę bardzo dużo cierpiała. I my również czasami chodzimy do takiego miasta Sylo, czyli miasta pokoju, a tym miastem pokoju jest nasza kaplica. Miastem pokoju jest nasz kościół, do którego idziemy. I często idziemy do tego miasta pokoju, a pokoju w sercu nie mamy. Ile razy tak jest, że w niedzielę może przed nabożeństwem twój mąż, jeżeli jest niewierzący, dokucza ci, przeciwko tobie mówi. Ty idziesz już do kościoła i powiesz: no uspokój się, daj mi święty spokój, ja idę do kościoła. A wtedy większy atak przeciwko tobie, większe słowa, wielki ból, i ty jesteś jak Anna. Idziesz do tego miasta pokoju, do domu modlitwy, bo chcesz osiągnąć coś od Pana, ale pokoju w sercu swoim nie masz. Masz ból, masz rozczarowanie, masz smutek i na pewno też mówisz do Boga: o Boże, jak długo to jeszcze będzie trwać? Jak długo będę jeszcze cierpieć? Jak długo w moim domu nie będzie pokoju? Ale zobaczymy, co się stało z Anną. I za chwilę zobaczymy cztery kobiety w Biblii, które również były bardzo rozczarowane swoim życiem, były bardzo nieszczęśliwe. I zobaczymy, jak one poradziły sobie ze swoim rozczarowaniem, a później zobaczymy, jak Anna na samym końcu sobie poradziła, i wybierzemy wspólnie, która droga jest najlepsza, aby pokonać rozczarowanie i depresję. A o samej depresji troszkę później będę mówiła. Więc pierwszą taką niewiastą, którą ja siostrom tego nie podałam, jest to nasza ukochana pierwsza matka, żona Abrahama, Sara. Więc mamy to napisane w pierwszej Mojżeszowej, 18 rozdział, od 11 do 15. Pierwsza Mojżeszowa, 18, 11, 15. I tam historia mówi nam tak. Więc ja to mam zaznaczone, wy sobie zapiszcie. I historia mówi tak. Wtedy rzekł do niego: gdzie jest Sara, żona twoja? A on powiedział: w tym oto namiocie. Wtedy rzekł: na pewno wrócę do ciebie za rok o tym samym czasie, a wtedy żona twoja, Sara, będzie miała syna. Sara zaś podsłuchiwała u wejścia do namiotu, które było za nim, a Abraham i Sara byli starzy i w podeszłym wieku. Ustało zaś u Sary to, co zwykle bywa u kobiet. To też roześmiała się Sara sama w sobie, mówiąc: teraz, gdy się zestarzałam, mam tej rozkoszy zażywać i Pan mój jest stary. Na to rzekł Pan do Abrahama: dlaczego roześmiała się Sara, mówiąc: cóżbym naprawdę mogła jeszcze rodzić, gdy się zestarzałam? czy jest cokolwiek niemożliwego dla Pana. W oznaczonym czasie za rok wrócę do Ciebie, a Sara będzie miała syna. Wtedy Sara zaparła się, mówiąc, nie śmiałam się, bo się bała. Ale on rzekł, naprawdę śmiałaś się. Więc wiemy o tym, że największym rozczarowaniem w życiu kobiety tamtych czasów było to, że jeżeli kobieta nie mogła dać dziecka swemu mężowi. Jak kobieta nie mogła urodzić dziecka, to było hańbą w tym czasie dla tamtego narodu. Kobieta była wtedy taka drugorzędna, poniżana. I Sara również nie mogła mieć dziecka. I Sara już się z tym pogodziła, że nie może mieć dziecka. Już prawie dochodzi do końca życia, już ma 90 lat i pisze, że już nawet sobą nie współżyją mąż żoną, bo już nie mogą. Także nawet o nim na myśli nie przyszło, że coś takiego może być, może się stać. Ale gdy Bóg coś mówi, to Bóg to dokona. I Bóg powiedział, będzie Sara miała dziecko. Ale co Sara zrobiła ze swoim problemem? Zamiast paść na kolana, powiedzieć, o Boże, dziękuję Ci, Boże, uchwycę się. Sara zaczęła się śmiać. Sara zaczęła udawać wesołą, że to tylko taki żart, że taki śmiech, że to no na pewno tak się nie stanie. Nie uwierzyła Bogu i wyśmiała sytuację. Czyli pierwszym sposobem, z jakim czasami, jak mamy problem w naszym życiu, jak reagujemy, to śmiejemy się, udajemy, że wszystko jest w porządku. Jak, nie wiem, czy macie takie sytuacje w swoich zborach, że wiecie, że jakaś siostra ma wielkie przeżycie, wiecie, że jakaś siostra cierpi i podchodzisz do niej i powiesz, słuchaj, modlę się za tobą, nie martw się. A ona, no, wszystko dobrze, a co ty? No, ja dobrze, jestem szczęśliwa. No, czy macie takie sytuacje, że kobiety udają, maskę kładą sobie na twarz, tak jak Sara. Jeszcze się śmieją i mówią, no ja nie mam problemu, ja wierzę w słowu. Bóg mówi tak, czyli udają, nie wierzą i maskę mają, śmiechem w żart wszystko zmieniają. Modlę się, żeby to nie był sposób w twoim życiu. Jeżeli masz problem, nie udawaj. Jeżeli masz problem, nie bądź szczęśliwa, radosna, że wszystko jest dobrze. Ale otwórz swoje serce Panu. To jest pierwsza kobieta. Pierwszy sposób, w jakim może sobie radzić ze swoim problemem. Ale to nie jest dobry sposób. Drugi sposób, jest druga niewiasta w Słowie Bożym, a jest to Rebeka. Znajdujemy historię Rebeki w pierwszej Mojżeszowej, 25 rozdział. Więc pokazuję wam trzy kobiety, które miały problem, trzy kobiety, które były w rozpaczy. I jak one sobie z tym poradziły. 25 rozdział od wersetu 19 do 26. A była to historia taka. A takie są dzieje rodu Izaaka, syna Abrahama. Abraham zrodził Izaaka. Izajak miał 40 lat. Chcę, żebyście zwrócili na ten moment. Izajak miał 40 lat, gdy pojął za żoną Rebekę, córkę Betula, Aramejczyka, z Padan Aram, siostrę Labana, Aramejczyka. Izajak modlił się do Pana za żoną swoją, bo była niepłodna. A Pan wysłuchał go i Rebeka, żona jego, poczęła. I może tutaj opuścimy kilka wersetów. Werset 26. Następnie, może 25 i 6, i wyszedł pierwszy rudy, cały jak płaszcz włochaty, i nazwano go Ezaw. Następnie wyszedł brat jego, a ręką trzymał zapiętą Ezawa, i nazwano go Jakub. Izajak miał 60 lat, gdy go zrodził. Znamy historię. Rebeka też nie mogła mieć dzieci, czyli musiała być w rozpaczy, prawda? Musiała znosić wstyd ludzi, bo nie mogła dać mężowi tego, co mąż tak bardzo pragnął. I Rebeka wpadła na lepszy pomysł. Co Rebeka zrobiła? Mówiła do męża swego Izajaka: Izajaku, módl się za mną. Że nie ja sama, tylko ty się za mną módl. Izajaku, kocham cię, módl się za mną. I pisze, że Izajak miał 40 lat, jak zaczął się modlić za żonę swoją. A kiedy się urodziły bliźnięta? Po 20 latach. A więc, moje kochane, jeżeli macie problem w swoim życiu, jeżeli jesteś nieszczęśliwa i coś się dzieje, jak najbardziej możesz prosić innych o modlitwę, ale to może z 20 lat potrwać. Jeżeli chcesz czekać 20 lat na zmianę twojej sytuacji, to bądź jak Rebeka. Proś innych. Ale musisz długo na to czekać. Pan jest wierny, jak najbardziej. Uczyni to, co pragniesz, ale to długi okres czasu. Ja nie chcę być jak Rebeka. Ja lubię prosić innych, ale w tym samym czasie ja muszę robić sama coś. Tak jak zobaczymy później Anna. A więc drugi sposób, proszenie innych o modlitwy. I często tak jest, że inni przychodzą do pastora, do sióstr, módlcie za mną, módlcie za mną, módlcie się za mną. A ile ty się modlisz sama za siebie? Trzecia historia. To jest historia trzeciej kobiety. Jest to Rachela. Rachela również. To jest Mojżeszowa, 29 rozdział. 29 rozdział i tylko kilka wersetów. Werset 18. Będziemy troszeczkę tu się zatrzymamy, bo powiem wam tą historię, bo to jest bardzo ciekawa historia o Racheli. Ja nawet mam osobne nauczanie na temat Racheli, Eli, takie fajne nauczanie, nam może to kiedyś w przyszłości. A mianowicie jest taka historia, że Jakub ożenił się z Rachelą, ale w jaki sposób on się ożenił? Jakub znaczy zwodziciel. Bo Jakub zwiódł swego brata, zwiódł swego ojca, oszukał ich, czyli w swoim życiu tak dobrze nie postępował, będąc mężem Bożym. I musiał uciekać przed swoim bratem. I jak uciekał przed swoim bratem, pojechał do innej miejscowości, do innego miasta i tam Leban był bratem jego matki i tam pojechał. I jak jadąc tam, co się zdarzyło? A mianowicie 29:18. 18, troszkę za daleko poszłam. Wróćmy może do wersetu 9-11. A gdy jeszcze rozmawiał z nimi, nadeszła Rachela z czodą ojca swego, bo była pasterką. A gdy Jakub ujrzał Rachelę, córkę Labana, brata matki swojej, z owcami Labana, brata matki swojej, podszedł Jakub i odsunął kamień z nad otworu studni i napoił owce Labana, brata matki swojej. Potem pocałował Jakub Rachelę i głośno zapłakał. Tu jest historia pierwszej miłości. Miłości od pierwszego wrażenia. Bo dopiero ją zobaczył, nadeszła kobieta, Rachela, pasterka, on spojrzał na nią i co zrobił? I pocałował ją i głośno zapłakał. Także właśnie ja nauczam na temat pierwszej miłości. Jak to mężczyźni czasami się zakochają nagle w tobie, raz ciebie zobaczyli i koniec, ty jesteś tą kobietą, wszystko zrobią, bo to mówią, po trupach pójdą, aby ciebie zdobyć. Ale ta miłość była tak wielka, że on aż zapłakał z tej wielkiej miłości do niej. A więc wiemy o tym, że Rachela była bardzo kochana przez swego męża, prawda? Bo później czytamy dalej, że się pobrali i na przykład werset 20. Od wersetu 16 do 20 jest historia o tym, że Laban przyszedł do Jakuba i mówi tak, że dam ci Rachelę za żonę twoją, tylko pracuj dla mnie 7 lat. I werset 20. Służył więc Jakub za Rachelę 7 lat, a wydawały mu się one jak kilka dni. Tak bardzo bowiem ją kochał. Werset 23. Później jest wesele, werset 23. A gdy nastał wieczór, wziął córkę swoją Leę, ojciec, i przyprowadził ją do niego, a ten obcował z nią. Werset 25. Nazajutrz rano okazało się, że była to Lea. Wtedy rzekł do Labana, cóżeś mi to uczynił? Czy nie za Rachelem ci służyłem? Dlaczego oszukałeś mnie? Ja tak w skrócie przeskoczyłam kilka wersetów, teraz tak to podłączę. Więc chodzi o to, że zakochał się w pięknej niewieście Racheli, była to miłość od pierwszego wrażenia, pracował za nią 7 lat, ale ponieważ kiedy sam oszukiwał, sam źle postępował, został też oszukany w dniu ślubu. I w dniu ślubu, zamiast tą ukochaną Rachelę otrzymać, ojciec Racheli dał jemu starszą córkę, bo ojciec sobie pomyślał, niedobre to jest, aby młodsza wychodziła za mąż nad starszą. Czyli został oszukany, 7 lat pracował, bez celu właściwie, bo tą, którą pragnął, nie otrzymał. I mało z tego, Lea jest następną kobietą, o której mogłabym opowiadać, w jakiej wielkiej rozpaczy ona żyła, dlatego, że musiała wyjść za mężczyznę, którego wiedziała, że on ją nie kocha, on jej nie chce, on kocha jej siostrę, czyli musiała całe życie żyć z tą myślą, że jest niekochaną żoną. Nie wiem, czy to jest wielka rozpacz. Żyć codziennie z mężem, który wie, że on ciebie nie kocha i ciebie nie chce. A mało tego, dlatego przeczytałam ten werset 25, bo tam pisze, że jak z rana wstał Jakub i zobaczył, że w łóżku jest Lea, a nie Rachela, wybiegł z tego namiotu, pobiegł do teścia i mówi, teściu, co żeś ty mi zrobił? Ja za tamtą pracowałam, a ty kogo żeś mi dał? I ja też sobie wyobrażam, jaką Lea miała wielki ból w swoim sercu. W noc poślubną, z rana mąż ucieka z łóżka. I biegnie na skargę i mówi, kogo żeś mi to dał? Ona tam musiała wiele łez wycierpieć. Ona tam płakała na pewno. I ta pierwsza noc to nie było żadnym szczęściem dla niej. Ona milczała, ona ściskała swój głos, bo wiedziała, że tylko otworzy swoje usta, od razu on będzie wiedział, że to nie ona, że to nie Rachela. A więc są inne kobiety w Biblii, które też bardzo cierpiały, były niekochane przez swoich mężów i były oszukane. Ale dlaczego o tym powiedziałam? Dlatego, że 30 rozdział, pierwszy, drugi werset pokazuje nam, i oczywiście później znamy historię, że jednak Rachela też się stała żoną jego. Już miał wtedy dwie żony. Pierwsza, która była nieszczęśliwa, niekochana, niechciana, a Rachela ta wymarzona, ale ta wymarzona wcale nie była szczęśliwa. 31:2 mówi tak. Rachela zaś, widząc, że nie urodziła Jakubowi dzieci, zazdrościła swej siostrze i rzekła do Jakuba, spraw, abym miała dzieci, bo jeśli nie, to wypadnie mi umrzeć. Jakub rozgniewał się na Rachelę i rzekł, czy ja jestem Bogiem, który odmówił ci potomstwa. Więc tu jest dzisiaj ten trzeci przykład, jak kobieta może sobie poradzić z rozczarowaniem w swoim życiu. Kobieta może zacząć obwiniać innych ludzi, że to jest ich wina. Obwiniać innych. To zrobiła Rachela, prawda? Ta ukochana, ulubiona, za którą 14 lat musiał pracować. Ona miała jego dla siebie tylko. Ona zraniała tą drugą kobietę. Ta druga Lea musiała cierpieć przez nią. Czyli Rachela powinna być szczęśliwa, radosna, a wcale taką nie była. Morał z tego jest taki, to co na zewnątrz wygląda pięknie i ślicznie, nie zawsze jest szczęśliwe. Nie zawsze ma to, co pragnie. I wtedy Rachela, zaś widząc, że nie urodziła Jakubowi dzieci, zazdrościła swojej siostrze, czyli miała zazdrość w sercu swoim i rzekła do Jakuba, spraw, abym miała dzieci, bo jak nie, to umrę. Czyli często my obwiniamy innych ludzi za swoją sytuację. Mówimy, to twoja wina, to twoja wina, to przez ciebie moje małżeństwo się rozpadło, to przez ciebie moje dzieci są w świecie, to twoje dzieci na przykład przyniosły narkotyki dla moich dzieci. Obwiniamy wszystkich innych. Mało tego, w tym przypadku Rachela znalazła sposób, jak przerwać swoją rozpacz i swoją złość i jak być kobietą znowu szczęśliwą, a mianowicie powiedziała mu tak, jeżeli mnie tak mocno kochasz, to spraw, bo jak nie, to umrę, czyli zagroziła mu, zagroziła, szantaż zrobiła. Często my obwiniamy innych i szantażujemy. Może wśród was są takie niewiasty, które powiedzą, siostro, nie przyjdę do kościoła, jeżeli twój mąż, pastor nie przyjdzie i nie porozmawia ze mną. U was tego nie ma, ale są w zborach, czasami są takie szantaże, że ktoś się obrazi na pastora albo obrazi na jakąś sytuację i mówi, przestaję do zboru chodzić, aż starsi zboru nie przyjdą do mnie i nie wytłumaczą mi tej sytuacji. Szantażujemy czasami, że nie będę pomagała w zborze albo dziesięciny dawać nie będę. Aż starsi nie wytłumaczą, dlaczego i tak postąpili. Często obwiniamy innych i szantażujemy, żeby coś się stało. Więc taki sposób znalazła Rachela. Ale jest jeszcze czwarty sposób, najlepszy sposób, jak wyjść z sytuacji, w jakiej jesteś. I ten sposób znalazła Anna. I o tym sposobie będziemy właśnie rozmawiać. Po pierwsze, chcę wam pokazać, że Anna rzeczywiście była w depresji. Co znaczy depresja? Depresja oznacza stan przygnębienia, apatia, brak apetytu albo jego nadmiar. Jest dwóch sposób w apatię wpadasz, że przestajesz zupełnie jeść albo tak się zaczynasz jeść, że w krótkim czasie stajesz się taka bardzo duża jak Amerykanka. To jest depresja. Też nie możesz przestać płakać. Ciągle płaczesz, jesteś bardzo uczuciowa. Jesteś pełna smutku i też ciągle mówisz, że jesteś nierozumiana przez innych. To są wszystko znaki depresji. Czyli brak apetytu albo jego nadmiar. Ciągle płaczesz, jesteś pełna smutku, jesteś nierozumiana przez innych. I skąd to się bierze ta depresja? Może zobaczymy to u Anny, czy Anna te rzeczy miała u siebie, prawda? Więc pisze tutaj w wersecie 7 i 8, pisze tak. Tak działo się corocznie, ilekroć przychodzili do domu pańskiego. Jesteśmy w naszym głównym tekście, znowu 1 Samuela. Pierwszy rozdział od 7 do 8. Tak działo się corocznie, ilekroć przychodziła do domu pańskiego. W ten sposób wyrządzała jej przykrość. Ta zaś płakała, werset 7 końcówka, ta zaś płakała i nie jadła. I rzekł do niej Elkana jej mąż: Anno, dlaczego płaczesz? Dlaczego nie jesz? Dlaczego smutne jest twoje serce? Widzicie? Czyli czy Anna płakała? Płakała. Nie jadła. Smutna była. Miała wszystkie objawy depresji w swoim życiu. I mało, tam dalej pisze, i to działo się corocznie, że corocznie Anna musiała przychodzić do miejsca Sylo, była rozczarowana swoim życiem, rozczarowana małżeństwem, była nieszczęśliwa i była w ciągłej depresji. Ta depresja trwała kilka lat, bo by się tam corocznie chodzili. Czyli to nie było tylko rok czy dwa, ale chwała Bogu, Bóg wyciąga z depresji ludzi. I zaraz zobaczycie, że Bóg ją też wyciągnął, że zawsze, nawet jak przechodzisz przez ten ciężki stan, to wiedz, że na końcu Bóg ci pomoże i usunie tę sytuację swojego życia i będziesz szczęśliwa. Skąd też się bierze depresja w naszym życiu? Depresja bierze się w naszym życiu z tego, że mamy w swoim życiu przeciwnika. Mamy kogoś, kto chce nas zniszczyć. Mamy kogoś, kto nam dokucza. I w tym przypadku widzimy werset 6. Przeczytajcie. Jej przeciwniczka, czyli przeciwnik, ktoś, kto ciebie nie lubi, wyrządzała jej liczne przykrości. Anna miała przeciwniczkę w swoim życiu. Upokarzała ją. I ją dlatego, że Pan uczynił ją bezpłodną. A więc depresja w życiu powstaje z tego, że mamy ludzi wokoło siebie, którzy nie rozumieją nas, którzy nas prześladują, którzy nas obmawiają, którzy nas nienawidzą, którzy nas biją może, którzy nas poniżają. Jeżeli to jest mąż alkoholik, to on cię poniża, krzyczy, bije czasami. Jeżeli masz depresję z innych, możesz mieć kochanego męża, jesteś ciągle smutna, to może dlatego, że nie jesteś szczęśliwa wewnątrz siebie, że może w zborze nic nie robisz, że może jesteś niezauważalna przez inne siostry. Może często jak chodzi do zboru, na przykład dwie czy trzy siostry z tobą się już nie przywitają, to ty zaraz mówisz: o, jestem nielubiana, niekochana w zborze, bo kto ze mną się nie przywitał? I popadasz w depresję, czyli już obwiniasz innych, bo dwie czy trzy ze mną się nie przywitały, czyli już mnie nie lubią. Jestem nielubiana, niekochana. Tak bardzo się lubimy użalać nad sobą. I czym więcej się użalasz nad sobą, tym coraz więcej popadasz w depresję, w smutek. I taki smutek właśnie też popada z tego, że jestem nielubiana. My chcemy być lubiane, my chcemy być zauważalne, my chcemy, żeby ktoś nas podszedł, objął, postukał, jak pięknie dzisiaj wyglądasz, jaka dzisiaj jesteś kochana. A jak ktoś tego ci nie powie, powiesz: no naprawdę jestem brzydka. No nikt na mnie się patrzy nie chce. No jak ja wyglądam? Staję się taką Leą, która po prostu sama na sobą ubolewa, że nikt jej nie chce, i powoli wpadasz w depresję i zaczynasz jeść paczkę czekoladek za drugą paczką czekoladek, trzecią paczką czekoladek i stajesz się pulchniutka. A później rzeczywiście stajesz się taka niekochana, bo zaczynasz być gruba bardzo. Albo odwrotnie, przestajesz jeść i bardzo chudniesz. Wtedy mąż cię mówi: jesteś jak sucha, kości suche. Z kości i kura. Kości i skóra. Rozumiecie? Czyli popadasz w depresję. Popadasz, bo jesteś niekochana. Czyli masz przeciwnika. Masz kogoś, kto przeciwko tobie mówi. Może w pracy ktoś postąpił źle wobec ciebie. Może obiecano ci dobrą pozycję. Może powiedziano, że to będzie twoja pozycja, a to nagle przyszedł przeciwnik. Zazdrosna kobieta. Zazdrosna kobieta jest gorsza. Nie ma gorszej rzeczy jak zazdrosna kobieta. Zazdrość. Zazdrość niszczy przyjaźnie, niszczy rodziny, niszczy twoje życie. I to jest straszne, że pilnujcie się zazdrości. Jak tylko poczujecie, że zaczynać by zazdrościć, jak ktoś pięknie wygląda, od razu tą myśl w głowie powiedz: precz szatanie. Ja będę błogosławiła moją siostrę. Dzięki Bogu, że ma więcej pieniędzy. Dzięki Bogu, że może sobie lepsze kupić. Cieszę się, że moja siostra pięknie wygląda. Dasz odwet szatanowi i on ucieknie od ciebie. Także zazdrość jest okropną rzeczą, ale właśnie przeciwnik twój, który jest przeciwko tobie, właśnie buduje się na zazdrości. A więc to są ludzie, którzy przeciwko tobie mówią, obgadują cię, oczerniają cię, innym przekazują fałszywe wieści i to doprowadza do tego, że ty wpadasz w depresję. Bo puszczono jakąś plotkę, powiedziano na ciebie coś, czego nie uczyniłaś. A wszyscy w to uwierzyli. I teraz ty wchodzisz do kościoła, źle się czujesz, bo wiesz, że przeciwko tobie mówią, a ty jesteś w ogóle niewinna. Czyli zamykasz się w sobie samej, zaczynasz płakać, zaczynasz się smucić, zaczynasz uciekać od innych ludzi, nie chcesz z nimi więcej spędzać czasu, bo popadasz w depresję. Tylko, że udało się szatanowi przemówić do twojej głowy, że jesteś niekochana i niechciana. A ten nieprzyjaciel to może być człowiek, tak jak w przypadku Anny. Tym nieprzyjacielem to była Penina, ale mamy drugiego, jeszcze większego nieprzyjaciela, a jest nim diabeł. Diabeł jest tym największym nieprzyjacielem, który chce ciebie zniszczyć i doprowadzić ciebie do depresji. Diabeł będzie szemrał do twojej głowy. Twoja sytuacja już się nigdy nie zmieni. Diabeł ci powie, już nigdy nie będziesz miała męża. Jeżeli jesteś samotna, powiesz, już nigdy nic nie będzie mnie chciał. Jestem brzydka, jestem niekochana, nie mam przyszłości, mój mąż się nie zmieni. To jest ten przeciwnik, diabeł, który mówi do ciebie. Musisz z nim walczyć. Musisz dać mu odpór, żeby on od ciebie odszedł. A jak dasz mu odpór, on od ciebie ucieknie. A więc depresja powstaje w człowieku z powodu tego, że mamy przeciwników w swoim życiu. Mogą to być ludzie nieżyczliwi, źli, którzy tobie źle życzą, źle mówią, obgadują, a może to być sam diabeł, który chce zwieść ciebie z drogi, którą idziesz, bo Bóg ma dla ciebie plan, aby ciebie używać, dać ci przyszłość, dać ci życie, dać ci szczęście, zbawić twoją rodzinę, twoje dzieci. Ale jeżeli uda się wrogowi włożyć do twojej głowy, że twoja sytuacja się nigdy nie zmieni, to wtedy ty popadniesz w depresję i będziesz smutną osobą do końca życia. A więc wiemy, że Anna była w depresji. Zgadzacie się? Pisze, płakała, smuciła się, nie jadła. Była w wielkiej depresji, to trwało wiele, wiele lat. Ale Anna znalazła sposób. A mianowicie werset od 10. Do może, zobaczmy, może do 16. Z goryczą w duszy modliła się Anna do Pana i bardzo płakała i złożyła ślubowanie, mówiąc: Panie zastępów, jeśli wejrzysz na niedolę swojej służebnicy, jeśli wspomnisz na mnie, a nie zapomnisz o swojej służebnicy i dasz swojej służebnicy męskiego potomka, to ja oddam go po wszystkie dni jego życia i nożyce nie dotkną jego głowy. A gdy tak długo przed Panem się modliła, Heli przypatrywał się jej ustom, lecz Anna ledwo szeptała, a tylko wargi jej się poruszały. Głosu jej zaś nie było słychać. To też Heli miał ją zapijaną. Zaraz będziemy dalej czytać. Chcę wam pokazać. Zrozpaczona kobieta, rozczarowana swoim życiem, mąż wziął sobie drugą kobietę, wyśmiewana przez drugą kobietę, przez jej dzieci. Dary dawał tamtej najpierw, jej później. Samotna. Tamta ciągle do niej mówiąc, wiecie o tym, że Anna nie odezwała się ani jednym słowem do swojej przeciwniczki, bo napisane było w wersecie 6, że Anna milczała. Że jak przeciwniczka jej dokuczała, Anna milczała. Czyli znosiła cały ból wewnątrz siebie. Anna nie usprawiedliwiała się. Anna nie odpowiadała. Anna nie mówiła: mylisz się, to nie jest tak, ja tak nie zrobiłam. Anna nie wypowiedziała ani jednego słowa dla swojego przeciwnika. A jak często my walczymy i się usprawiedliwiamy. Jak często my lubimy do jednej siostry powiedzieć: a to nie było tak, to było tak i tak. Później pójść do drugiej: a to było tak i tak. Lubimy same siebie usprawiedliwiać i walczyć. Ale Anna dała nam przykład. Obojętnie co się w jej życiu działo, ona nie odezwała się ani jednym słowem do swego przeciwnika, a znalazła miejsce, a to było miejsce, dom Boży modlitwy. Wyszła tam, tam padała na swoje kolana i w wersecie 10, 11 mówi, modliła się do Pana i mówiła: Panie, nie zapomnij o mnie, Panie, wspomnij na mnie, Panie, pamiętaj mnie. To jest to, co my musimy zrobić, jeżeli jesteśmy w depresji, jeżeli jesteśmy w smutku, jeżeli coś nam się złego dzieje w życiu. Nie, żeby chodzić po innych, mówić, oskarżać, żądać, mówić, że to ty jesteś winna, to przez ciebie tak się stało, ale przyjść do Boga na kolana jak Anna i wylewać przed Nim swój żal i mówić: Panie, wspomnij na mnie, Panie, nie zapomnij o mnie, Panie, ja wierzę Twemu Słowu, ja czytam swoje Słowo, Twoje Słowo jest tak i amen, ja wierzę, że to się stanie, o Panie mój, spójrz na mnie. Wylewajcie swój ból przed Panem jak Anna, a jak to zrobicie, to wtedy moc Ducha Świętego przyjdzie. Będzie moment, nie wiesz kiedy. Może to dzisiaj nastanie, ja nie wiem, jak będziesz się modliła. Jak powiesz, Panie, ja wybieram drogę Anny. Ja nie chcę uśmiać się, ja nie chcę udawać, że wszystko jest w porządku. Ja nie chcę oskarżać innych, ja nie chcę wymuszać innych, ale ja do Ciebie przyjdę, do domu Bożego i w domu Bożym, gdzie łaska Twoja jest, ja powiem Tobie i powiem, spójrz na mnie, o Boże, spójrz na moje serce, zabierz ten ból i zobaczcie, co się stanie. Jak tak Anna się modliła i to było coroczne, corocznie, czyli kochane, czasami potrwa lat. Może rok, może dwa, może trzy. Wiem, że Bóg przyjdzie wtedy do ciebie, jak już Bóg będzie wiedział, że już więcej nie możesz wytrzymać. Wtedy Bóg na pewno zmieni twoją sytuację. Więc lecz Anna ledwo szeptała, a tylko wargi jej się poruszały, werset 13. Głosu jej zaś nie było słychać, to też Heli miał ją za pijaną. I rzekł do niej Heli, dopókiż będzie się zachowywać jak pijana, wytrzeźwij ze swego upicia. Anna zaś odpowiedziała, zatrzymajmy się tutaj, przyszła do domu modlitwy, do domu, gdzie myślała, że znajdzie pokój, znajdzie pomoc, znajdzie radość i jak była sam na sam z Bogiem, to to miała. Bóg do niej przemawiał, a tylko w momencie, kiedy kapłan wszedł, w momencie, kiedy pastor wszedł, który nie jest dobrym pastorem, bo dobry pastor tak nie zrobi, ale czasami są pastorzy niepowołani przez Pana, którzy robią to tylko z urzędu. I ten kapłan, ten pastor przyszedł do niej i co pierwsze zrobił? Wziął ją za pijaną kobietę. Ta biedna Anna, która tyle cierpiała, mówi do niej, jesteś pijaną kobietą. Jak się zachowujesz u mnie w kościele? Jak ty mogłaś taka tutaj przyjść do kościoła? Dopókiś, werset 14, dopóki będziesz się zachowywać jak pijana, wytrzeźwi ze swego upicia. To jest straszna rzecz, żeby tam, gdzie idziesz prosić o pomoc, kapłan najwyższy wziął cię za pijaną kobietę. Nie dość, że miała problemy w domu, we własnej rodzinie. Była niekochana, była odrzucona, wstydziła się przed innymi ludźmi, bo nie mogła dać dziecka. To jeszcze ten, który powinien jej pomóc, kapłan Heli, największy kapłan, jaki był, jeszcze ją osądził, że jest pijaną osobą. No ja nie wiem. Jeżeli jakby do mnie ktoś przyszedł w zboże, powiedział, że jesteś pijana, odtrzeźwi, upamiętaj się, to ja bym chyba wyszła i nigdy tylko zboru nie wróciła. Albo bym walczyła, bym powiedziała, co ty mówisz, wcale nie jestem pijana, chcesz, mogę ci dmuchnąć. Prawda? Albo coś jeszcze. Bo my mamy taką naturę, że lubimy bronić się, a szczególnie jak wiemy, że jesteśmy, że naprawdę my mamy rację. Lubimy walczyć. Lubimy podnosić swój głos. Lubimy się kłócić. Szczególnie jak mąż ci każe coś zrobić, a ty nie chcesz. We własnym domu dopiero widać, jaka naprawdę jesteś. Jak się zachowujesz do twojego męża, jak on ci nadepnie na piętę. I tutaj ona została nazwana pijanicą, złą kobietą, przewrotną kobietą. I co zrobiła Anna znowu? Nauka dla nas. Jak poradzić sobie z problemem? Anna, werset 15, zaś odpowiedziała mu, nie, Panie mój, nie, Panie mój. Potrafiła uniżyć się, lecz jestem kobietą przygnębioną. Anna sama wyznaje, że ma depresję. Werset 15, mówi, nie, Panie mój, lecz jestem kobietą przygnębioną. Ani wina, ani innego trunku nie piłam, ale wylewałam swoją duszę przed Panem. Nie uważaj służebnicy swojej za kobietę przewrotną. Jeszcze mówi, popatrz, ja nie jestem kobietą przewrotną. I to odpowiedziała mu z taką łagodnością, z taką dobrocią, z takim uniżeniem. Mówi, nie, Panie mój. On cię wyzwał, a ty mówisz, nie, Panie mój. Nie, mój Panie, wyobrażasz sobie do twojego męża, on cię przed chwilą prawie chciał rozszarpać, a ty mówisz, nie rób tak, kochany mężu, ja cię kocham, kochany mężu, ja chcę dobrze, kochany mężu, nie denerwuj się, no proszę cię, uspokój się, mój skarbie. Tak Anna postąpiła. Miała pewną rację. Mogła podnieść swój głos. Mogła walczyć o siebie. A Anna uniżyła się przed kapłanem. I powiedziała, jestem po prostu kobietą przygnębioną. Mam smutek, mam żal, mam rozpacz. Mam nieszczęście we własnym domu. Muszę znosić inną kobietę. Ale ja przed Panem wylewałam swój ból. I wtedy ten Heli, ten kapłan, który był niedobrym kapłanem, zobaczcie, co zrobił. Werset 17. Wtedy odpowiedział Heli mówiąc: idź w pokoju, a Bóg Izraela da ci to, o co prosiłaś. Ona zarzekła, oby twoja służebnica znalała łaskę w oczach twoich. I odeszła ta kobieta swoją drogą i spożyła posiłek i nie wyglądała już na przygnębioną. Kochane, zatrzymamy się tutaj. Co to znaczy? Uniżenie, szukanie Pana na modlitwie, wylewanie swego bólu. A kiedy przyjdzie Słowo Boże, które słyszysz, uwierz Słowu Bożemu. Anna w tym momencie uwierzyła, że ten zły człowiek Heli, który był niedobrym kapłanem, bo on pozwalał, żeby grzech był w świątyni pańskiej. Jego synowie bardzo grzeszyli i on nic ku temu nie robił. On pozwalał, aby to się stało, czyli zabrudził świątynię pańską. Ten zły kapłan potrafił dać jej obietnicę. Idź w pokoju, a Bóg sprawi to, o co się modliłaś. Ona uwierzyła. Uwierz dzisiaj, że jak będziesz jak Anna, Bóg zmieni twoją sytuację. A w momencie, jak uchwycisz się tej obietnicy i uwierzysz, że nie ma rzeczy niemożliwej u Boga, który jest twoim Bogiem, to wtedy weź, obmyj swoją twarz. Idź do fryzjera, zrób sobie nową fryzurę, podmaluj się, ubierz się pięknie, zacznij się radować i być szczęśliwą. Nie płacz już więcej, nie narzekaj więcej, nie żal się więcej, nie mów innym o tym, jaki masz wielki ból, gdyż już Panu to złożyłaś, nie raz, nie dwa, nie trzy. I wtedy twoje oblicze się rozjaśnieje, depresja od ciebie ucieknie, bo uwierzyłaś Bogu, który ci powiedział. A teraz na zakończenie pokażę wam, że my mamy innego kapłana. Jeżeli taki Heli, kapłan, powiedział to i to się stało, to o ileż my dzisiaj mamy wielkiego arcykapłana. List do Hebrajczyków, rozdział 7, werset 22-27. Zobaczcie, jakiego wy macie dzisiaj kapłana. O ileż lepszego przymierza stał się Jezus poręczycielem. Tamtych kapłanów było więcej, gdy śmierć nie pozwalała im pozostawać w urzędzie, ale ten sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby wstawiać się za nami. Nasz arcykapłan Jezus jest naszym, po pierwsze, werset 22, jest naszym poręczycielem. Werset 25, wstawia się za tobą. Werset 26, takiego to przystało nam mieć arcykapłana, który jest święty, niewinny, nieskalany, odłączony od grzeszników i wywyższonego na niebiosa, który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani w Starym Testamencie, składać ofiar najpierw za własne grzechy, a następnie za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował sam siebie. A więc masz arcykapłana, który jest święty i który wstawia się za tobą i który jest twoim pośrednikiem. Czy wierzysz, że ten pośrednik może uczynić to, co modli się? On może. Spójrzcie na inny werset. Hebrajczyków, rozdział 9, werset od 11 i 12 na razie. Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy, doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący, wszedł raz na zawsze do świątyni, nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Jezus dokonał odkupienia za ciebie, za twój dom, za twojego męża, za twoje dzieci, za twoją rodzinę, poprzez swoją drogocenną krew. Nie poniżaj tej krwi. Uwierz tej krwi. Ta krew dzisiaj do ciebie mówi. Ja to powiedziałem, ja to dokonam, ale bądź jak Anna, uwierz mi. Niechaj twarz twoja się rozjaśnieje. Umyj się, wyglądaj ładnie i ciesz się i dziękuj mi, bo ja jestem arcykapłanem twoim. Werset 14. O ileż bardziej krew Chrystusa, która przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze z martwych uczynków. On oczyści twoje sumienie. Obojętnie co zrobiłaś, obojętnie jak się obwiniasz, mówisz, a może to moja wina, a może ja zrobiłam to. Nie obwiniaj siebie. Tutaj pisze, on oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. On chce, aby zaczęła Jemu służyć. Nie patrz się na swoje rozczarowania, nie patrz się, co się dzieje w twoim życiu, ale zacznij służyć Bogu. I dlatego On jest pośrednikiem nowego przymierza. Ażeby, gdy podniesiona stała śmierć dla odkupienia przez ten popełniony za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne. To dziedzictwo należy do ciebie. On jest pośrednikiem twoim. Następne, Hebrajczyków 10, 35, 36 mówi tak. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Nie porzucaj ufności, jaką masz w Jezusie. On może i on może. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. A więc bądź wytrwała w swoich modlitwach przed Bogiem. Bądź wytrwała, wołając do Pana i uwierz Mu, a jak będziesz wytrwała, to otrzymasz. I ostatni werset, to będzie Hebrajczyków 12:1-3 mówi tak, przed to i my, mając obok siebie tak wielki obok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar. Jaki dzisiaj masz ciężar? Daj go Bogu. Złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę, dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł po prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wiele sprzeciwy wobec ciebie, abyście nie upadali na duchu utrudzeni. Powstańmy na nasze nogi. Jest to czas modlitwy w tej chwili.